Podcast Polskiego Radia.
Radomska SB monitorowała, co mówią wszyscy księża w parafii radomskiej, więc wychwyciła to, o czym mówił, że ksiądz Kotlarz publicznie modlił się w intencji robotników.
Wysiadali mężczyźni ubrani po cywilnemu, bez mundurów milicyjnych. Przychodzili do niego i niemiłosiernie go bili tam, a nawet torturowali. I ksiądz Kotlarz po dwóch dniach pobytu w szpitalu, wciąż nieprzytomny, zmarł. Co też było zastanawiające.
25 czerwca 1976 roku, po zapowiedzianych dzień wcześniej radykalnych podwyżkach żywności, cała Polska zawrzała. Do masowych protestów dochodzi w Ursusie i Płocku, jednak najbardziej dramatyczny przebieg mają wydarzenia w Radomiu. Na ulicach miasta przez wiele godzin trwają walki z oddziałami ZOMO i milicją. Płonie siedziba Komitetu Wojewódzkiego Partii. Są także ofiary śmiertelne. Władza brutalnie rozprawia się z protestem. Symbolem tamtych chwil stają się ścieżki zdrowia. Do aresztów trafiają setki osób. Zapadają niezwykle surowe wyroki. Tak, jakby władza po prostu chciała zemścić się na niepokornym mieście.
Bunt 76.
26 czerwca, w sobotę o godzinie 20 bodajże z minutami, zostałem skazany wyrokiem na rok czasu. 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Sądu Wojewódzkiego, została sprawa umorzona i tak dalej. 14 sierpnia zostałem wypuszczony. Po 10 dniach, dokładnie 24 sierpnia, dostałem wezwanie do prokuratury. I co się okazało? Zostałem ponownie skazany za ten sam czyn, tylko nastąpiła zmiana artykułu. Za udział w zajściach publicznych.
Po brutalnie stłumionych robotniczych protestach PRL-owski wymiar sprawiedliwości pracuje na pełnych obrotach. W aresztach siedzą setki zatrzymanych. Bardzo często bez zarzutów, bez wyroków, bez kontaktu z najbliższymi.
Jak nas wywozili właśnie do Białobrzeg, to nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Bo różne były takie powiedzenia, jedziecie do Rosji, na Sybir. To było dla nas, nawet samo więzienie, ale to już nie mówili, że nas wiozą do jakiegoś takiego więzienia, tylko już to więzienie to miało być straszne, okropne. A jeszcze policjanci powiedzieli, że ja dostanę 30 lat więzienia. W wieku 18 lat, 30 lat więzienia, to już sobie tak policzyłam, Boże kochany.
To słowa Barbary Wilk. Ale ofiarami tych wydarzeń nie są jedynie zatrzymani i skazywani w ustawionych procesach. To także cierpienie ich najbliższych, często przez wiele dni nie mających żadnych informacji o swoich mężach, siostrach czy rodzicach.
No nie wiedziałam, co się z mężem stało. Mąż do domu nie wrócił. Na drugi dzień go szukałam wszędzie, gdzie mogłam, po szpitalach wszędzie. Nikt nic nie wiedział. Dopiero jak się dowiedziałam po 3 dniach, jak go wypuścili. Był bardzo pobity, przeszedł 3 ścieżki zdrowia. Później klękał, kazali później pod ścianą klękać. Włosy nożem wycinały, pobiły, zrywały w nocy. No i wypuściły go po 3 dniach, pobitego, granatowego.
To wstrząsające słowa Danuty Kosteckiej, która po protestach została sama z 2 małych dzieci, bez żadnej wiadomości o mężu.
Nic nie wiedziałyśmy, nie myślałyśmy, że go w ogóle już go nie ujrzę. Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata. Ani córka, ani syn. A na drugi dzień go zabrali znowu na przesłuchanie. Jak go zabrali na przesłuchanie, bo dostał grzywnych, to go zabrali na 3 miesiące, żeby siedział. 3 miesiące siedział.
Gdy wyroki już zapadają, przeważnie opierają się na fikcyjnych zarzutach i podstawionych świadkach. Często milicjantach lub zamowcach, którzy brali udział w pacyfikacji radomskiego protestu. Dla sądów nie ma to jednak większego znaczenia.
Przyszła na mnie kolej, ale wywieźli do sądu na Piłsudskiego obecnego. Taki był sąd rejonowy. No i szybki wyrok. Z tym świadkiem oskarżenia był ten, który mnie przechwycił tam w środku, na tej komendzie. No i oczywiście powiedział swoje, że byłem szczególnie agresywny, że widział mnie w wielu miejscach, jak wybijałem szyby i tak dalej.
Wspomina po latach Wiesław Druszcz.
No oczywiście sędzina powiedziała, że świadek jest prawdomówny, bo to jest funkcjonariusz milicji, także nie musi składać przysięgi. No, co powiedział, to pan prokurator się domagał 6 miesięcy. Dostałem 8 miesięcy.
Tu wymiar sprawiedliwości został potraktowany zupełnie instrumentalnie. Nakazywano jak najwyższe wyroki i co ciekawego, zaczęły się sprawy sądowe, 259 osób osądzonych i skazanych. I co ciekawego, wyroki były bardzo surowe. Od 2 do 10 lat bezwzględnego odsiedzenia w więzieniu. Więc takie wyroki więzienia nawet nie zapadły w grudniu 70 roku na Wybrzeżu, chociaż tam te starcia, demonstracje i ofiary były o wiele liczniejsze, demonstracje były o wiele brutalniejsze i starcia z milicją. Tam nie było takich wyroków. Tutaj nawet za udział w nielegalnym zgromadzeniu, gdzie normalnie to dostawało się kilka miesięcy areszty czy więzienia, dostawano wyroki więzienia kilkuletnie, nawet do 10 lat.
Wyjaśnia mechanizm działania ówczesnego wymiaru sprawiedliwości profesor Marek Wierzbicki. Ci, którzy mają więcej szczęścia i wracają do domów, szybko zderzają się z nową, brutalną dla nich rzeczywistością.
No, wróciłem do Radomia. Musiałem, wiadomo, że musiałem szukać pracy, bo zgłosiłem się do zakładu, w którym pracowałem. Dyrektor, poświadectwo pracy, dyrektor doskoczył do mnie, to myślałem, że mnie uderzy. A mnie ty bandyto, mówi, ty splamiłeś honor naszej firmy. Dostałem wilczy bilet, bo później nie mogłem znaleźć pracy.
O identycznych wręcz doświadczeniach mówią inni represjonowani. Za każdym razem padają bardzo podobne słowa. Elżbieta Deszczyńska.
Jak wróciłam z tej Warszawy, no to do zakładu, że oni warchołów nie przyjmują, że jak byłam zdolna rozrabiać i kraść. Ja mówię, przecież ja nic nie ukradłam. Ja nie rozrabiałam, po prostu przypadkowo weszłam w tłum ludzi. No ale nie było mowy nigdzie. Zawsze byłam tym warchołem, tym najgorszym. Człowiek młody i tak upokorzony był. 5 lat nie pracowałam.
Brak pracy to jednak nie jedyna bolesna konsekwencja dla wracających do domów. Wielu jest obserwowanych i nachodzonych przez milicję lub służbę bezpieczeństwa.
Jak wyszłam z więzienia, kolega przyszedł i mówi: Mira, uważaj, bo pod bramą masz milicję.
Stoją.
No i oni przychodzili do mnie. 2 takich tajniaków przychodziło. Rewizja była, piwnice, strychy, mieszkanie. Ulotki. No to ja jednemu powiedziałam, tak, mam ulotki, ale w piecu są spalone. No to zajrzał do tego pieca.
Brutalność władzy, ścieżki zdrowia, masowe aresztowania i w końcu niezwykle wysokie wyroki spotykają się ze sprzeciwem. Jeden z najmocniejszych, najbardziej bezkompromisowych głosów dobiega z niewielkiej podradomskiej parafii w Pelagowie.
Ksiądz Kotlarz był, można powiedzieć, zwykłym kapłanem, może wyróżniającym się tym z szczególną wrażliwością na sprawiedliwość społeczną. I 25 czerwca przez przypadek znalazł się wśród demonstrujących robotników. Był na ulicach Radomia i pobłogosławił robotników, a później w czasie kilku mszy świętych bezpośrednio po 25 czerwca publicznie modlił się w intencji robotników walczących o sprawiedliwość.
Chrystus Pan w odpowiedzi jednemu z pytających ludzi w tak ważnej sprawie, jak ma traktować człowieka każdego, odpowiada mu. To jest fundamentem życia, gdy człowiek ją będzie realizował, przestrzegał na każdy dzień w stosunku do każdego człowieka. Będziesz miłował bliźniego tak, jak siebie samego.
Słowa księdza Romana Kotlarza, wypowiadane z ambony, tuż po robotniczym proteście, tak blisko Radomia, dotyczące szacunku wobec drugiego człowieka, poszanowania prześladowanych robotników, nie mogą ujść uwadze odpowiednich służb.
A ponieważ SB w całym kraju monitorowała nastroje społeczne, w tym zwłaszcza wsłuchiwała się w tym, co księża mówią na ambonach, w szczególności radomska SB monitorowała, co mówią wszyscy księża w parafii radomskiej, więc wychwyciła to, o czym mówił, że ksiądz Kotlarz publicznie modlił się w intencji robotników. Udało się pokazać, jak raporty i notatki z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu są przekazywane do Warszawy i przekierowane do specjalnej komórki D w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Tu słowo wyjaśnienia. Komórka D, o której mówi dr Sasanka, czyli grupa operacyjna do zadań dezintegracyjnych, była głęboko zakonspirowaną formacją operacyjną Służby Bezpieczeństwa. Zajmowała się penetracją i dezintegracją kościoła. Miała bardzo szerokie kompetencje. Nie prowadziła także dokumentacji operacyjnej. Dokumenty, o ile w ogóle takie się pojawiały, niszczono od razu po wykonaniu zadania. Jeśli chodzi o cele, to głównie chodziło o podsycanie konfliktów i kompromitowanie księży czy osób świeckich związanych z Kościołem, ale nie tylko. Gdy trzeba było, nie wahano się sięgać po metody kryminalne.
Przyszłem z rana tutaj do wójta. Patrzę, że drzwi te jedne otwarte, drugie jakieś powyłamywane. Bardzo mnie to zaskoczyło, no bo nigdy tak nie było. Zawsze były pozamykane. No a patrzę, wujek leży na takim łóżku polowym i jęczy. Zobaczył mnie, przyszłeś mnie bić. Taki wystraszony, podniósł tylko głowę, bo nie mógł się podnieść. Ja mówię, wujek, nie poznajesz mnie? Ucichł. Za moment znowu to samo. Później dopiero się doszedł chyba do siebie, no i zaczęliśmy rozmawiać. Mówi, że przyjechali w nocy, mówi, trzech. Pobili i rzucili mnie, mówi, na podłogę.
To archiwalne nagranie Eugeniusza Kotlarza, bratanka księdza Kotlarza. Jak się miało okazać, nie było to jednorazowe zdarzenie. Mówi profesor Marek Wierzbicki.
Zaczęli go nocą nachodzić tak zwani nieznani sprawcy. Przyjeżdżały samochody cywilne, nieznane nikomu. Wysiadali mężczyźni ubrani po cywilnemu, bez mundurów milicyjnych. Przychodzili do niego i niemiłosiernie go bili tam, a nawet torturowali. I są świadkowie tych ekscesów, jak jego gospodyni i inni. Ksiądz nawet po jakimś czasie pokazywał swoim ministrantom swoje plecy. Miał całe czarne jakby od siniaków.
Właśnie weszliśmy do kościoła, uklęknęliśmy przed ołtarzem, no i dwa kroki, to była przebudówka i zachrystia. I wtedy ksiądz stanął na progu właśnie tej przebudówki i tak do mnie mówi, patrz Tomek, bomby lecą, spadają, w moje plecy trafiają. I ja mówię, no ja tak patrzę, co ten ksiądz mówi? No i wtedy podniósł sutanę takim energicznym ruchem i spojrzałem na te plecy, no to się nie różniły od tej sutanny. No i później ksiądz wszedł już tutaj i właśnie, a ja stałem jak zamurowany.
To z kolei świadectwo Tomasza Świtki, wtedy ministranta w parafii w Pelagowie. Niedługo potem, 15 sierpnia, podczas mszy, ksiądz Kotlarz traci przytomność. Przewraca się. Następnego dnia zostaje przewieziony do pobliskiego szpitala w Krychnowicach, którego zresztą był kapelanem. Cały czas jest nieprzytomny.
I co ciekawego, już w księdze przyjęć zapisano bardzo dziwny zapis, że pacjent zdradza oznaki wyczerpania nerwowego. I ani słowa nic, że może pobity, że są ślady, ale to już można w 100% założyć, że to kontrolowała już Służba Bezpieczeństwa, nie pozwalając na powstanie jakichkolwiek dokumentów, śladów w dokumentach, że ksiądz Kotlarz był bity. I ksiądz Kotlarz po dwóch dniach pobytu w szpitalu, wciąż nieprzytomny, zmarł. Co też było zastanawiające, po prostu zmarł i nie uzyskał przytomności. I sekcja zwłok nie wykazała żadnych oznak bicia.
Oficjalna przyczyna śmierci? Krwotoczne zapalenie płuc. W to jednak mało kto wierzy. Niczego, co nie powinno dziwić, nie zmieniają śledztwa wszczęte w 1977 i 1981 roku. Po zmianie ustroju temat powraca, tym bardziej, że pojawiają się dokumenty, między innymi dotyczące radomskiej komendy milicji, a nawet relacja jednego z milicjantów, który nachodził księdza Kotlarza. Jednoznacznych odpowiedzi nie udaje się jednak uzyskać. Wydarzenia czerwcowe rodzą jeszcze jedną reakcję, dla władzy zupełnie zaskakującą. W Warszawie powstaje początkowo nieformalny ruch, który za cel stawia sobie pomoc represjonowanym robotnikom z Radomia i Ursusa.
Ta nagonka, te represje były tak silne po 25 czerwca w Radomiu, ale i w Ursusie też tak samo, że w Warszawie pojawiły się grupy osób, które zaczęły spontanicznie zbierać pieniądze dla robotników, tych, którzy byli skazani na więzienie, bo wtedy od razu byli ci robotnicy wyrzucani ze swoich zakładów pracy, w związku z czym nie mieli środków utrzymania. Bardzo często byli to młodzi ludzie, którzy mieli małe dzieci, żony były w domu, nie pracowały, nagle zostawały bez środków do życia. I odważni młodzi ludzie zaczęli przyjeżdżać do Radomia i przekazywać tym robotnikom, ich rodzinom czasami w mieszkaniach, czy robotnikom w czasie rozpraw sądowych, pieniądze. I wsparcie moralne, też zaczęli przyjeżdżać adwokaci z Warszawy, którzy zaczęli ich bronić bez wynagrodzenia. Tu taki symbolem jest mecenas Władysław Siła-Nowicki, człowiek legenda.
Gdy pod koniec września 76 już oficjalnie powstaje KOR, wśród jego założycieli są m.in. pisarz Jerzy Andrzejewski, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, ksiądz Jan Zieja, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Szybko dołączają do nich kolejni. Wśród współpracowników pojawiają się m.in. adwokaci, wspomniany już Władysław Siła-Nowicki czy Jan Olszewski. Jednak początkowo osoby przyjeżdżające z pomocą często są traktowane nieufnie. Nie wiadomo przecież, czy nie jest to zwyczajna prowokacja.
Przychodzili do taty, bo mama też siedziała za rozruchy. Przychodzili do taty i próbowali nakłonić go do pomocy prawnej. Tata nie wiedział, nikt wtedy nie wiedział, co to jest KOR. Bał się prowokacji i po prostu nie chciał skorzystać. Oni przynosili nawet pieniądze. Tata nie chciał przyjąć. Po takim spotkaniu krzesła, stoły tam poprawiali, bo tam było z 3-4 przychodziło. Koperta z pieniędzmi na krześle. Bez pokwitowania, bez niczego. Pomoc taka była. No pomogli nam wtedy. No i na jakimś widzeniu właśnie ja powiedziałem tacie, że żeby się zgodził, bo chodziło o adwokata dla mnie. No bo faktycznie groziło mi trochę. I mecenas Siłanowicki, znana osoba, on mnie bronił.
To relacja Marka Siedleckiego, aresztowanego wraz z matką za udział w radomskim proteście. A jak te pierwsze wyjazdy do Radomia, spotkania z robotnikami i ich rodzinami wspominają ci, którzy nieśli pomoc? Mirosław Chojecki, jeden ze współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników.
Dla mnie najtrudniejszym był ten okres początkowy, gdzie przychodzę do rodziny, o której wiem, że część jest w więzieniu, że została tak potraktowana przez władzę, jak została. I co ja mam powiedzieć? Kim ja jestem? W jakiej sprawie przychodzę? Potem już we wrześniu, październiku, listopadzie kolejni, którzy jeździli, ja już wtedy nie jeździłem, bo mnie władza, jakby to powiedzieć, rozszyfrowała, mieli znacznie łatwiej. Mogli powiedzieć, że oni są z KOR-u.
Miałam kolegów, koleżanki, co po 2-3 lata nie mogli pracy znaleźć. KOR przyjeżdżał, pomagał tym ludziom, pomagał rodzinom, bo były rodziny, które mąż był zamknięty, a ona z dwojgiem dzieci została bez środków do życia, bo to on pracował, utrzymywał w jakiś sposób tą rodzinę. Także KOR dużo, dużo pomógł tym ludziom.
To słowa Mirosławy Hetman, która sama włączyła się w działania KOR-u. Między innymi kolportowała ulotki. Przedstawiciele KOR-u pojawiają się także na procesach robotników z Ursusa i Radomia.
Nagle dowiedzieliśmy się, że odbywa się w sądach na Lesznie, to jest na Świerczowskiego, proces pierwszej grupy robotników z Ursusa.
Trzeba było pomyśleć o tym, jak ich bronić.
I tam myśmy na korytarzu, taki obyczaj był korytarzowania, że jak jest proces, wiadomo, że na proces się nie wpuszczą, idziemy na korytarz. Korytarzuje to się nazywało, siedzi się na korytarzu i nas tam duża ekipa przyszła. I zaczęliśmy zbierać i od razu kontakt z rodzicami. Taki chłopak nam pokazał plecy zupełnie sine, no i obdzieli nam o ścieżkach zdrowia. I myśmy na miejscu zaczęli od razu zbierać pieniądze na pomoc dla rodzin. Momentalnie jakoś tak żeśmy się z nimi zbratali, postaraliśmy się dla nich o adwokatów na rewizyjny proces.
Tak, jeden z pierwszych procesów odbywających się w Warszawie wspominał przed laty Jacek Kuroń. Dlaczego ta obecność w sądzie, nawet nie na samej sali rozpraw, co nie zawsze było możliwe, ale na sądowym korytarzu miała tak duże znaczenie?
Obecność przedstawicieli KOR-u w czasie rozpraw sądowych miała krępować. To znaczy chodziło o to, żeby sędziowie, świadkowie, funkcjonariusze ZOMO, którzy tam mieli świadomość, że ktoś patrzy na to, czego oni się dopuszczają i żeby poskromili swoje zapędy, żeby to przyczyniło się choć w niewielkim stopniu do złagodzenia ich postępowania, a przede wszystkim także na okazanie solidarności, pokazanie tym ludziom represjonowanym, że nie są sami wobec całej machiny państwa, ale że jest ktoś, kto okazuje w stosunku do nich solidarność. Co więcej, działacze KOR-u nagłaśniali to, co się działo i te wiadomości o represjach wkrótce wracały do całego polskiego społeczeństwa za pośrednictwem fal Radia Wolna Europa i innych rozgłośni. To była nowa jakość w tym sensie, że władze wcześniej, w latach 60. zapewne zorganizowałyby proces pokazowy także przedstawicieli KOR-u, ale w latach 70. sytuacja była zupełnie inna.
Tu pojawia się ważne i oczywiste pytanie. Dlaczego władza tym razem nie sięgnęła po doskonale znane sobie metody i na swój sposób szybko i zdecydowanie nie rozprawiła się z członkami KOR-u? Ponownie dr Sasanka.
W 1975 roku władze PRL podpisały akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który w pierwszej części swoich postanowień gwarantował Związkowi Radzieckiemu jego zdobycze po II wojnie światowej, ale w drugiej części postanowień zobowiązywał władzę do respektowania praw człowieka i obywatela, wolności wyznania. Jednym słowem, opozycja demokratyczna, która zaczęła powstawać w Polsce, mogła odwołać się do decyzji, do zobowiązań międzynarodowych władz PRL i pokazywać, że one tego nie przestrzegają. No a Gierek i Jaroszewicz musieli liczyć się z głosem opinii publicznej, także ze względu na kredyty, które pozaciągali. To był bardzo ważny element, który przyczynił się do powstrzymania tej represji. Są dokumenty i jednoznacznie pokazujące konferencję sekretarza nadzorującego Aparat Bezpieczeństwa Stanisława Kani, który hamował represję wobec opozycji, mówiąc, że musimy liczyć się z opinią międzynarodową.
Ale władza mimo tych ograniczeń stara się reagować. Oczywiście na swój specyficzny sposób.
I w czasie rozprawy była taka sytuacja, że weszli ludzie, robotnicy, no bo oni podali się za robotników i nie tyle co mnie, ale i mojego adwokata obrzucili jajkami. Dosłownie zgniłymi jajkami. I nikt, ani milicja, chociaż notabene byli na korytarzu, nikt nie wkroczył na salę rozpraw, nic im nie zrobił.
To archiwalna relacja jednego z sądzonych robotników, ale władza nie waha się sięgać także po inne, doskonale już przez nią sprawdzone środki.
Przychodziła najbliższa rodzina oskarżonych. A poza tym, od początku tego procesu była publiczność, która była w sposób ewidentny odkomenderowana do tej sali. Ona właściwie stwarzała atmosferę terroru na korytarzu. Jeden z adwokatów przyjezdnych z Warszawy został obrzucony zgniłymi jajkami. Drugi adwokat przez tą samą grupę ludzi innego dnia był poszturchiwany, popychany, grożono mu okrzykami, a osoba obserwująca, młody człowiek, który przyjechał z Warszawy, został przed salą sądową pobity do krwi.
Tak, atmosferę tamtych dni wspominał po latach Andrzej Grabiński, mecenas pomagający oskarżonym robotnikom.
Pamiętam te wyjazdy do Radomia. Pamiętam, że pewniej się człowiek czuł, jeżeli jechał w czyimś towarzystwie. Ale pamiętam, że jeździłem i sam. I wtedy naprawdę się czułem chwilami nieswojo. Pamiętam, że przecież zniszczono nam samochód, którym przyjechaliśmy. I pamiętam, że przed tym warsztatem stał radiowóz milicyjny i potem wzdłuż całej drogi w zadymce śnieżnej, którą wracaliśmy do Warszawy, co 500 metrów stał posterunek milicji, który nas legitymował.
Działania KOR-u i powstałego niedługo potem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, nagłośnienie procesów, losów represjonowanych robotników, a także, co bardzo ważne, zainteresowanie zachodnich mediów i zachodniej opinii publicznej zaczynają w końcu przynosić efekty.
A więc zaczęliśmy wydawać komunikaty. Przecież w tym czasie istniała ta straszliwa nagonka, istniały te wiece, które organizowano, na które ludzi zganiano. No wobec tego powiedzenie społeczeństwu jakiejś tam prawdy. No i to była rola tych pierwszych komunikatów korowskich, które się ukazały. Pierwszy był po prostu razem z powstaniem KOR-u. Najpierw jedno, dwustronicowe, przepisywane na maszynie po 20 egzemplarzy, czytanych przez wielu ludzi. Mam wrażenie, że w związku z tą akcją dotyczącą niepraworządności tych wszystkich działań, w związku z mobilizacją opinii publicznej, to spowodowało pewne chyba otrzeźwienie władz.
To archiwalna wypowiedź Zbigniewa Romaszewskiego, który prawie od początku uczestniczył w akcji pomocy represjonowanym. Rzeczywiście, jeszcze w 1976 roku część wyroków zostaje złagodzona.
Jak zapewne wiecie, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiłem z prośbą do Rady Państwa o to, aby zaleciła prokuraturze i sądom wielkoduszne traktowanie tych spośród winnych przestępstw popełnionych w czasie zajść 25 czerwca, którzy byli robotnikami i którzy cieszyli się uprzednio dobrą opinią. Sądzę, że obecnie istnieją społeczne warunki, by w tej kwestii pójść dalej i by szerzej skorzystać z prawa łaski wobec tych skazanych, którzy wykazali skruchę i rokują nadzieję, że nie wejdą ponownie na drogę przestępstw.
Te Te słowa pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka to już zapowiedź kolejnego kroku, do którego władza zostaje tak naprawdę zmuszona. W archiwalnym nagraniu wyjaśnia to profesor Jerzy Eisler.
Przecież rok 77 jest to rok próby wybrnięcia z narastającego kryzysu, a wybrnięcie to było niewyobrażalne bez dobrych stosunków z Zachodem, wobec którego Polska była już zadłużona na kilkanaście miliardów dolarów. I wszelkie rozmowy na temat odłożenia spłaty, obniżenia procentów, co byłoby możliwe w tej sytuacji, no, zmuszały władze do tego, żeby mieć dobre stosunki z Zachodem. Ponieważ na Zachodzie, jak to mówiono w ówczesnej propagandzie, poniosła się wrzawa. No, chociaż tej wrzawy nie lubiano, to jednak nie można było jej ignorować.
Tym kolejnym krokiem jest amnestia, ogłoszona, jak miano to wtedy w zwyczaju, 22 lipca 1977 roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski, najważniejszego święta państwowego w okresie Polski Ludowej.
Obecny dekret o amnestii mógł zostać wydany z uwagi na pomyślną realizację programu socjalistycznych przemian w naszym społeczeństwie oraz polepszenie się stanu bezpieczeństwa i porządku prawnego. Powstały więc sprzyjające warunki do tego, aby umożliwić szybszy powrót do normalnego życia, no i podjęcia społecznie pożytecznej pracy poprzez tych ludzi, którzy pomimo naruszenia porządku prawnego rokują nadziei, iż w przyszłości na drogę przestępstwa nie wejdą.
To słowa ówczesnego dyrektora gabinetu prokuratora generalnego Witolda Rozwęsa. 23 lipca 1977 roku na wolność wychodzą ostatni ze skazanych robotników. Jednak to nie kończy sprawy. Problemem nadal są wilcze bilety i brak pracy. Uczestnicy protestów wciąż także doświadczają szykan i inwigilacji ze strony służb. To nie wszystko. Karę za czerwiec wciąż musi spłacać także samo miasto.
Pierwsza rzecz to są konsekwencje, które odczuwali demonstranci. A druga kwestia to są długofalowe represje, zwłaszcza te wymierzone w Radom, który w oczach Gierka Jaroszewicza był postrzegany jako miasto warchołów, który powinien być szczególnie ukarany. W samym Radomiu pojawiła się komisja wicepremiera Szozdy. Z relacji, którymi dysponujemy, wiemy, że bardzo w tym Radomiu się szaro gęsiła. Dbała na przykład o to, żeby zmniejszyć zaopatrzenie docierające do sklepów, żeby ludziom trudniej było dostać cukier, podstawowe artykuły spożywcze, żeby odczuli w życiu codziennym skutki tego, że Radom protestował.
Na tym zemsta władzy jednak się nie kończy. Ten plan wobec samego Radomia jest o wiele szerszy i konsekwentnie realizowany. Doktor Sasanka dodaje.
No i kwestia długofalowa, to znaczy do końca lat 70. prawdopodobne pomijanie tego miasta w planach inwestycyjnych, zmniejszenie planowanych inwestycji w tym mieście.
Tej polityki władz i jej konsekwencji nie sposób było nie zauważyć. Mieszkańcy Radomia mieli świadomość tego, co dzieje się z ich miastem. Tak mówi o tym Mirosława Hetman.
Radom też dostał wilczy bilet. Nic nie szło na Radom, nic się w Radomiu nie robiło. Nawet dworzec, który miał być w Radomiu zrobiony, został w Kielcach wybudowany. Ciężko było, naprawdę bardzo ciężko było. I można powiedzieć, że do dzisiaj jeszcze czuje się ten wilczy bilet nad Radomiem.
Wracający z aresztów i więzień wiedzą także, że o pewnych rzeczach lepiej głośno nie mówić.
Cisza. Przywitanie oczywiście jest. Przywitanie jak najbardziej, radość jest sąsiadów, koleżanek, kolegów, którzy nie siedzieli, którym udało się uciec. I robi się tabu. Na ten temat się z nikim nie rozmawia, ani z rodziną, ani z nikim. Po prostu baliśmy się coś powiedzieć, bo wiedzieliśmy, że policja wszędzie jest, podsłuchy są. No i są, jak to się mówi, TW, którzy donosili. Bardzo dużo ludzi takich było i przez takich ludzi właśnie dużo ludzi zostało też zamkniętych już po strajkach. I to zostało tabu.
Ta cisza w pamięci o robotniczym buncie u niektórych będzie trwać latami. Ziarno zostaje jednak zasiane. Konsekwencje czerwca 76 roku okazują się być o wiele poważniejsze niż można było początkowo sądzić.
Myślę, że można powiedzieć, że czerwiec 76 roku był górą lodową, w którą władze uderzyły jak Titanic. Od tego momentu zaczął nabierać wody i w końcu zatonął. Bezpośrednio po czerwcu 76 roku zostały zmuszone do wprowadzenia kartek na cukier i od tego momentu do końca istnienia PRL był krajem kartek. Od tego momentu zaczął narastać kryzys ekonomiczny. Władze zostały zmuszone do tak zwanego manewru ekonomicznego w 77 roku. Jednocześnie zaczęło lawinowo narastać zadłużenie, kryzys ekonomiczny.
ekonomiczny, który ostatecznie doprowadził do załamania i strajków w sierpniu 80 roku. A jednocześnie akcja Solidarności z represjonowanymi doprowadziła do powstania Komitetu Obrony Robotników i powstania opozycji demokratycznej, no, która zaczęła zmieniać atmosferę w PRL aż do końca lat 70.
Przekonuje dr Paweł Sasanka. Czy w takim razie, z punktu widzenia uczestników radomskiego protestu, bitych, represjonowanych, przez lata zmagających się z konsekwencjami tamtych wydarzeń, było warto?
Teraz jestem babcią, trojga wnuczą. Poszłabym. Jeszcze może bardziej bym teraz poszła niż wtedy. Nawet bym się dziwnie zastanawiała, nawet z tą, mam tam pół litra wody w plecaku, całe ćwiartki chleba, poszłabym z tym. Poszłabym.
Ja uważam, że myśmy otworzyli tą furtkę wtedy, bo po tym czerwcu jednak trochę zaczęło się dziać. Zaczęły powstawać różne perkorna, poparnie do tego i to zaczęło wszystko tak jakby dalej działać.
Opłacało się na pewno, bo gdyby się to zdarzyło drugi raz, podejrzewam, że wszyscy, którzy uczestniczyli, zrobiliby to samo.
Ja nie żałuję tego. Nie żałuję tego, dlatego że Radom dodał cegiełkę do tej wolności, bo w Radomiu się zaczęło, później weszedł KOR, a później Solidarność. I to wszystko tak łańcuszkiem poszło aż do tej wolności. Także Radom przyczynił się do tej wolności bardzo.
Dziękujemy za wysłuchanie. Masz własne wspomnienia lub przemyślenia? Napisz o nich w komentarzu. Zasubskrybuj kanał i poleć ten podcast innym.
Podcast Polskiego Radia. Partnerem podcastu jest Miasto Radom.